Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmiemy temat Polska łączy Europę, bezpieczeństwo energetyczne i transportowe. Naszym gościem jest pan poseł Maciej Małecki, szef Sejmowej Komisji do Spraw Energii Skarbu Państwa. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pośle. Witam serdecznie ojca i całą rodzinę Radia Maryja.
I dołączy do nas już za moment pan poseł Bogdan Rzońca. Polska łączy Europę, Polska też sercem Europy, tak Prawo i Sprawiedliwość zdefiniowało część swojego hasła wyborczego. Mówimy o bezpieczeństwie energetycznym i transportowym. Czy pan poseł mógłby na początku powiedzieć, co się składa na bezpieczeństwo energetyczne, bo mówimy tak bardzo ogólnie może, ale to są no, składowe bardzo wielu różnych, no i na co dzień dla Polaków ważnych kwestii.
Chodzi o to, żeby zapewnić i Polsce, naszym mieszkańcom, ale też patrząc szerzej, całemu naszemu regionowi, nieprzerwane, bezpieczne i atrakcyjne cenowo dostawy surowców energetycznych. Tak się składa, że w Europie musimy importować gaz, musimy importować ropę i chodzi o to, żeby te dostawy były stabilne, żeby nie były zagrożone, żeby nikt nie mógł szantażować odbiorców tym, że albo dostarczy, albo nie dostarczy. Do tej pory mieliśmy taką sytuację przez wiele lat, że Polska była skazana na dostawy gazu, kiedyś ze Związku Radzieckiego, później z Rosji. I dostawy surowców energetycznych z Rosji są mocno obciążone politycznie. O co chodzi? Chodzi o to, że Rosja wykorzystuje surowce energetyczne do wywierania presji na swoich sąsiadów. Jeżeli szereg takich sytuacji było. Możemy przytoczyć to z niedawnej historii Polski, możemy to przytoczyć z Ukrainy, gdzie w sytuacjach pewnych napięć międzynarodowych przestawał płynąć gaz do Polski czy do Ukrainy. Ten gaz przestawał płynąć wtedy, kiedy na dworze było minus kilkanaście stopni, stawiając w bardzo trudnej sytuacji rząd Polski w 2006 roku. Czy niedawno rząd Ukrainy. I niestety przez wiele lat brakowało zdecydowanych działań i konsekwentnych do tego, żeby ten stan zmienić. Takie zdecydowane działania ze strony Polski zostały podjęte w 2006 roku, kiedy Rosjanie zimą zakręcili kurek z gazem, no, wywierając mocną presję na ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy była to inicjatywa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale i Jarosława Kaczyńskiego, premiera, pozytywne wyjście z tego problemu. Wówczas została zaproponowana inicjatywa budowy terminala gazowego w Świnoujściu po to, żebyśmy mogli do Polski sprowadzić gaz z różnych miejsc na świecie. Na świecie rodziła się wtedy rewolucja gazu łupkowego, z której dzisiaj korzystamy i prezydent Lech Kaczyński zainicjował budowę terminala, który stał się naszym oknem na świat. Równolegle do tego podjęliśmy jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości inicjatywę gazociągu Baltic Pipe. To było kolejne podejście do połączenia Polski ze złożami gazu na Morzu Północnym w Norwegii, myśląc nie tylko o Polsce, myśląc o całym naszym regionie, bowiem do tego angażujemy szereg innych krajów i też obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno, bardzo poważnie podchodzi do inicjatywy Trójmorza, czyli szeregu państw naszej części Europy, którym we współpracy z którymi chcemy zapewnić niezależność energetyczną, czyli niezależność od dostaw z Rosji naszej części Europy. Bardzo mocne wsparcie jest tutaj ze Stanów Zjednoczonych i duże zaangażowanie poszczególnych państw.
Zastanawiam się, jak można było dopuścić do tego, że Polska stała się wręcz zakładnikiem Rosji w kwestii tak ważnej, jaką jest bezpieczeństwo energetyczne, czyli zapewnienie, pan poseł wspomniał o tym, do ciepła nawet. nawet, tak? Kiedyś premier Tusk ówczesny mówił o polityce ciepłej wody w kranach, chociaż to jakoś się nie łączy, nie składa. Natomiast tutaj była, mówiąc kolokwialnie, zawalona sprawa no, najbardziej potrzebnego, możemy powiedzieć prozaicznego, czegoś, co jest oczywiste, a czego no, zaczęło brakować.
Nie można mówić o państwie całkowicie suwerennym i bezpiecznym, jeżeli nie ma zabezpieczonych dostaw podstawowych surowców. My mówimy, takie pierwsze obrazy, jakie nasuwają się komuś, kto słyszy o zakręceniu kurka z gazem, to jest problem w przemyśle, to jest problem no, kuchenek w polskich domach, ale to są też problemy szpitali, to są problemy tych instytucji, które świadczą całodobową pomoc Polakom. Wyobraźmy sobie teraz, że mamy kilkanaście, 20 stopni mrozu, leżą pacjenci w bardzo ciężkim stanie i do tych szpitali przestaje dopływać ciepło. Mówimy o takich sytuacjach. I po drugiej stronie jest oferta ze strony Rosji albo podwyżki gazu, albo jakichś ustępstw dyplomatycznych w sprawach, w których Polska nie ma racji stanu, żeby ustępować. I my patrzymy nie tylko przez pryzmat Polski, bo my chcemy działać na rzecz i działamy na rzecz bezpieczeństwa całej Europy. Im mniej rosyjskiego gazu w Europie, im więcej źródeł i kanałów dostaw gazu z różnych stron, od różnych producentów, tym lepiej, bo tym jesteśmy bezpieczniejsi. I teraz dlaczego tak było przez lata, jak ojciec zapytał? Wiadomo, kiedy byliśmy pod presją komunizmu, Związku Sowieckiego, kiedy Polska nie była krajem wolnym, krajem suwerennym, oczywistym było, że byliśmy skazani na dostawy gazu ze Związku Radzieckiego. Ale później przyszedł rok 89, kolejne lata, no, rok 93, kiedy z Polski wyszła Armia Czerwona, ale wtedy Rosjanie zaczęli realizować taką doktrynę, żeby zamienić Armię Czerwoną i czołgi na gazociągi i ropociągi. Czyli żeby nadal wywierać presję, nadal trzymać tą swoją strefę wpływów, ale już innymi metodami. Metodami nie wojskowymi, ale nadal tak samo skutecznym wymuszaniem pewnych zachowań, jakby nawet wymuszaniem niepodejmowania pewnych inicjatyw niezgodnych z wolą Moskwy. I pierwszym rządem, który zwrócił na to uwagę i próbował to przełamać, zabrakło wtedy czasu, był rząd premiera Jana Olszewskiego. Też oczywiście rząd bardzo mocno, rząd niepodległościowy, rząd, który mocno stawiał sprawy polskiej niepodległości, rozliczenia z przeszłością, odcięcia tych wszystkich spraw, które wikłały nas i uniemożliwiały wypłynięcie na pełne wody niepodległości, jak choćby rozliczenie agentów, osób współpracujących z komunistyczną bezpieką. I wtedy to się nie udało. Nie było jeszcze gazu, nie było rewolucji łupkowej. Była mowa o gazociągu do Norwegii. Później wybory wygrali postkomuniści. Oczywiście nie było kontynuowania tego tematu. Zostały podpisane złe umowy dla Polski, wiążące nas na wiele lat. Ale temat powrócił za czasów rządu AWS-u i to też dynamikę w niezależności energetycznej nadawało środowisko niepodległościowe, środowisko związane z Porozumieniem Centrum, środowisko Jana Olszewskiego, późniejszy prezydent Lech Kaczyński, minister Piotr Naimski. I te rozmowy z Norwegią zostały mocno rozpoczęte. Niestety znów wybory wygrywają postkomuniści i znowu ten temat zostaje odłożony ad acta. I rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2000, rządzący 2005-2007 wraca do tego tematu. Niestety brakuje czasu, bo władzę przejmuje Platforma Obywatelska w 2007 roku. I co się dzieje? Na świecie mamy rewolucję łupkową, więc w interesie Polski jest jak najbardziej przyspieszyć pracę nad terminalem gazowym w Świnoujściu. Ale Platforma i PSL tego nie robią. Przez wiele miesięcy oglądają się w jedną, w drugą stronę, czy budować, czy nie budować. Dużo czasu tracimy, ale oprócz tego, że nie przyspieszyli budowy terminala, nie realizowali przez szereg miesięcy budowy terminala w Świnoujściu, siadają do rozmów z Rosjanami na temat zakupu gazu i tu się pojawia bardzo niebezpieczny dla Polski projekt i dla całego naszego regionu, bo ja patrzymy szerzej, nie tylko Polska. Projekt związania Polski z Gazpromem, jakby zmonopolizowania dostaw rosyjskiego gazu do Polski do roku 2037.
Czyli panie pośle, jeden dostawca, czyli sprzeczne z tym, co przed momentem, o czym pan poseł powiedział, brak takiej różnorodności, jeden dostawca i bardzo długofalowe działanie. Tutaj chyba wicepremier Pawlak wtedy pewne decyzje podejmował, no, był twarzą pewną, natomiast premierem rząd wiadomo...
Premierem był Donald Tusk, więc kiedy słyszeliśmy przez lata, że Donald Tusk rządzi twardą ręką, że jeżeli jakiś minister go zdenerwował, to Donald Tusk potrafił mocno tupnąć nogę, przywołać do porządku, a w tej sytuacji Donald Tusk jakoś nie reagował. I to była próba przykucia Polski na łańcuchu do Gazpromu do roku 2037. Formuła zakupu rosyjskiego gazu była taka, obowiązuje do dzisiaj. Albo bierzesz gaz, a jeśli nie bierzesz, to i tak za niego płacisz. Formuła take or pay, czyli nie możemy nie odebrać tego gazu. Nawet jeśli nowy rząd wybudowałby terminal w Świnoujściu, nawet gdyby nowy rząd wybudował gazociąg łączący nas ze złożami gazu na Morzu Północnym w Norwegii, to Polska byłaby zalana gazem rosyjskim, za który musimy zapłacić. I wtedy bardzo mocno przeciwko temu protestowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, środowisko Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Co więcej, kiedy delegacja rządu Donalda Tuska udawała się na rozmowy z Rosjanami, zarówno prezydent Lech Kaczyński, jak i lider opozycji Jarosław Kaczyński udzielali pełnego wsparcia rządowi. Mogliśmy się nie zgadzać w sprawach wewnętrznych, ale w tak ważnej sprawie chcieliśmy, żeby Donald Tusk i jego ministrowie mieli pełne poparcie opozycji, żeby mogli tam mocno walczyć o polskie sprawy. Niestety, Donald Tusk zamiast wsparcia polskiego prezydenta wybrał paktowanie z Władimirem Putinem. I tu jest szereg aspektów tego kontraktu, bo nie tylko rok 2037, nie tylko wysokie ceny gazu. Nasi negocjatorzy nawet nie zająknęli się na temat obniżki cen gazu dla Polski, a my ten gaz naprawdę przepłacamy względem innych krajów w Europie. To była dobra okazja, żeby postawić mocne warunki w negocjacjach. Gaz w Europie była nadpodaż gazu. Rosjanie obniżali ceny innym odbiorcom. Tymczasem ludzie Platformy i PSL-u, którzy negocjowali ten kontrakt, nie targowali się o polskie sprawy. Raport Najwyższej Izby Kontroli, który niedawno został odtajniony, pokazuje nie tylko ogromne zaniedbania, nie tylko ustępstwa względem Rosji, ale też wchodzenie w obszary, których Rosjanie chyba sami byli zaskoczeni, że Polska tak łatwo wywiesza białą flagę. Tu jest to, tu dlaczego nie został przedłużony ten kontrakt do 2037 roku. Nawet Komisja Europejska tego się przestraszyła i Komisja Europejska tupnęła nogą i ten kontrakt pod presją środowiska Prawa i Sprawiedliwości, pod presją Komisji Europejskiej kończy się w roku 2022.
Wchodzimy na grunt europejski, te tematy, one się będą zazębiały. Z jednej strony Polska walczy o swoje bezpieczeństwo energetyczne, bo jest krajem suwerennym. Z drugiej strony, tak jak pan poseł wspomniał, pewne kwestie, pewne projekty są dostrzegane i na poziomie Unii Europejskiej jako takiej, ale też na przykład terminal w Świnoujściu, który będzie rozbudowywany, posłuży temu, że będziemy mieć zasób gazu dla siebie, ale też tym gazem będziemy mogli się oczywiście w kwestiach też pewnego kontraktu dzielić z innymi.
I to jest właśnie, to jest nasza idea rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu patriotów gospodarczych, żeby zadbać nie tylko o polskie bezpieczeństwo, ale my jesteśmy solidarni w Europie. Postrzegamy naszą obecność w Unii Europejskiej, postrzegamy naszą rolę lidera naszego regionu też jako gwaranta bezpieczeństwa innych krajów. Dlatego proponujemy projekty, inicjujemy projekty, które są korzystne nie tylko dla Polski, ale także dla naszych sąsiadów. Wspomniane przez ojca, wspomniana rozbudowa terminala w Świnoujściu, budowa gazociągu Baltic Pipe. W ciągu ostatniego miesiąca, w kwietniu, mieliśmy dwa ważne wydarzenia. Zarówno gazociąg Baltic Pipe, jak i terminal imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu uzyskały unijne dofinansowanie jako w ramach takiego instrumentu Łącząc Europę, jako projekty istotne dla wspólnoty europejskiej. I dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ cała Europa dostrzega i docenia to, że projekty na rzecz bezpieczeństwa energetycznego podejmowane przez polski rząd służą całej Europie Środkowo-Wschodniej. Na czym ma to polegać? Chcemy połączyć takimi pionowymi korytarzem północ-południe od Świnoujścia po chorwacką wyspę Kryk Europę Środkowo-Wschodnią. Gaz wpływałby przez terminal w Świnoujściu, przez gazociąg Baltic Pipe. I teraz z ostatnich dni mamy już deklarację rządu, że także przez terminal pływający w Zatoce Gdańskiej, o tym myślę w kolejnej części kilka zdań więcej. Następnie rozbudujemy połączenia międzygraniczne gazowe poprzez tak zwane interkonektory na granicach z Ukrainą, z Czechami, ze Słowacją, także z Litwą i zachęcamy poszczególne kraje do budowania takich połączeń na kolejnych granicach po to, żeby korytarz północ-południe był takim kręgosłupem łączącym całą Europę Środkowo-Wschodnią i pozwalającym bezpiecznie i nieprzerwanie dostarczyć gaz wtedy, kiedy będzie go brakowało. Oczywistym jest, że nie da się zrezygnować w tej części Europy całkowicie z gazu rosyjskiego, ale wiemy też, że konkurencja jest bardzo dobrym rozwiązaniem i nawet te kraje, które będą musiały siadać do rozmów z Moskwą na temat zakupów gazu, będą zdecydowanie lepiej się czuły, jeżeli będą miały możliwość pozyskania gazu z innych źródeł. Mówię o źródłach, bowiem ważne jest, żeby gaz, który kupujemy, pochodził od różnych producentów, od różnych dostawców, bowiem na drugim biegunie projektów polskich stoi projekt Nord Stream 2, realizowany przez Niemcy i Rosję. I tutaj to jest bardzo dobre porównanie, że to Polska dzisiaj jest adwokatem solidarności energetycznej w Unii Europejskiej. Tymi państwami, które naruszają zasadę solidarności energetycznej w Europie, są Niemcy, Austria i Rosja, bowiem gazociąg Nord Stream 2 niebezpieczny dla Europy, jest szereg aspektów, w jaki sposób zagraża Europie, jest projektem prowadzonym przez Niemcy i Rosję. Natomiast tam są zaangażowane firmy z innych krajów, między innymi spółka austriacka OMV. I to Austria przez pół roku, przez całą swoją prezydencję zamroziła projekt dyrektywy gazowej, który mógł utrudnić budowę tego szkodliwego dla Europy gazociągu. Czyli Polska jest strażnikiem bezpieczeństwa energetycznego Europy i to Polska broni krajów naszego regionu, ale i całego rynku gazu w Europie przed szkodliwymi projektami, takimi jak rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream 2.
Co jakiś czas pojawia się nam Rosja jako jeden z graczy, mimo sankcji, które są nałożone i w dalszym ciągu obowiązują w mniejszym czy większym stopniu, to jest jednak krajem, który, no, z którym trzeba się liczyć niestety w jakimś sensie. Natomiast z drugiej strony to, co pan poseł powiedział, kraje, które siadają do stołu z Rosją dzisiaj, wiedzą, że nie są, Rosja nie jest wyłącznie jedynym rozmówcą w kwestiach gazowych choćby, a z drugiej strony Rosja też no, powinna mieć to na uwadze, że w tym momencie też nie są jedynym dostawcą gazu dla tej części Europy. Ale pytanie moje też o Nord Stream i 1, i 2. Mowa jest o tym, że Rosja jest, też mówiąc kolokwialnie, zła. Jakimś tam krajem, który jest zarządzany w taki czy inny sposób. A z drugiej strony interesy, tak jak pan poseł wspomniał, Niemiec, interesy innych krajów robione z Rosją, to Nord Stream 2 pokazuje bardzo dobrze. Jak w takim układzie postrzegać wspólnotę europejską? No bo tak bardzo często Unię Europejską się nazywa, kiedy no, mówi się coś jednego, a zachowuje się czy postępuje się zupełnie inaczej. Mam tu na myśli choćby Niemcy.
To jest bardzo dobry przykład tego, jak poszczególne kraje postępują wobec swoich sąsiadów, wobec swoich przyjaciół z Unii Europejskiej, bo szczególnie kiedy słyszymy kolejny raz z ust naszej opozycji lub polityków podpuszczanych przez opozycję, polityków zagranicznych, że Polska, różne zarzuty pod względem naszego kraju, pouczenia, jak powinniśmy zachować się w Europie, że powinniśmy słuchać, nie powinniśmy się wychylać przed szereg. My odpowiadamy w ten sposób, że Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej, ale Polska ma swoje prawa i to my dzisiaj bronimy wartości europejskich. Europa, w której nie jesteśmy od 15 lat, my jesteśmy w Europie od ponad 1050 lat. To jest cała cywilizacja chrześcijańska Europy, nie wzrastałaby bez Polski. Ale mówię o tym dlatego, bowiem Polska pokazuje, że można być solidarnym w bardzo ważnych projektach. I my jesteśmy głosem kraju, który doskonale wie, jak zachowuje się Rosja i jak działa Rosja. Dostawy gazu z Rosji tak naprawdę zależą od woli Władimira Putina. I teraz spójrzmy, gdzie trafił do pracy były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder? Trafił do Gazpromu. Człowiek, który podejmował decyzje związane z gazociągiem Nord Stream 1. I teraz, kiedy powstawał gazociąg Nord Stream 1, w Polsce rządził rząd Donalda Tuska, PO-PSL, nie było jakichś specjalnych protestów. No tak naprawdę Rosjanie i Niemcy ten gazociąg położyli tak jak po maśle. Mimo, że mogliśmy podnieść szereg argumentów, tego nie było. No bo przecież Donald Tusk ostatnią rzeczą, którą byłby w stanie zrobić, no to postawić się kontra do Niemiec czy do Rosji. Nie wiem, czy już wtedy liczył na pozycję, na wysoką pensję na jego obecnej funkcji, czy nie, ale nie walczył o polskie interesy. Dzisiaj, kiedy jest mowa o gazociągu Nord Stream 2, to rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje silną koalicję państw, które mówią nie dla tego projektu i nawet jeżeli on powstanie, to powstanie z opóźnieniem, a w tym czasie my mamy możliwość zabezpieczenia naszych interesów. I teraz jeszcze jednym zdaniem, dlaczego to jest tak ważne i w jaki sposób zagraża ten gazociąg. Rosja chce ominąć Ukrainę i chce ominąć kraje tranzytowe. Dlatego pod dnem Bałtyku zostanie pociągnięta kolejna nitka gazociągu o przepustowości 55 miliardów metrów sześciennych rocznie. Obecny Nord Stream 1 ma taką samą przepustowość. I teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, że Rosja ma dwa gazociągi, którymi może przepchnąć na zachód 110 miliardów metrów sześciennych gazu do Niemiec. Na terenie Niemiec są gazociągi lądowe, które ten gaz rozprowadzą do Austrii, do Czech, do Niemiec. Z pominięciem Polski, z pominięciem Ukrainy. I teraz Ukraina, która ma rocznie około 2 miliardów dolarów za przesył rosyjskiego gazu, na tym nie zarabia. Przy słabej gospodarce ukraińskiej to jest mocny cios. Ale co zatrzyma wojska Władimira Putina, jeżeli gazociągi na Ukrainie staną? i nie będą już pracowały. To jest zagrożenie dla całej bytności Ukrainy. I w interesie Rosji jest to, żeby wyprowadzić ze swojego kraju jak najwięcej pojedynczych gazociągów do poszczególnych państw, które w zależności od potrzeb można zakręcać lub odkręcać. Europa Zachodnia nie będzie protestowała, gdyby gaz przestał płynąć do Polski, gdyby przestał płynąć do Ukrainy, bo do Europy Zachodniej ten gaz i tak popłynie. I dlatego w naszym interesie jest z jednej strony blokować, powstrzymywać ten szkodliwy projekt, a jednocześnie bardzo intensywnie pracować na rzecz bezpieczeństwa energetycznego wszystkich krajów naszego regionu. I to dokładnie robi rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku, odkąd przejęliśmy w Polsce władzę. Mieliśmy na to gotowe projekty, mieliśmy pomysły, jak to zrobić i bardzo dynamicznie nad tym pracujemy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba nie tylko o bezpieczeństwo Polski, ale dba o bezpieczeństwo Europy.
Polska łączy Europę, bezpieczeństwo energetyczne i transportowe. Dołączył pan poseł Bogdan Rzońca. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Pan poseł jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. No właśnie, może teraz kilka słów o transporcie, w jaki sposób Polska tę Europę połączyć chce. Wspomniał pan poseł Małecki przed momentem o Via Carpatia. O tym, no chyba takim sztandarowym, chociaż teraz się na pierwszy plan wysuwa centralny port komunikacyjny, jeżeli chodzi o kwestie transportowe, kwestie łączenia, jeżeli chodzi o poszczególne miasta, regiony i inne kwestie też będziemy poruszali. Ale panie pośle, jak to wygląda w praktyce? Co moglibyśmy powiedzieć, czym się pochwalić też, bo to też o to chodzi, żeby nasi widzowie mieli tę świadomość, co się dzieje w tych kwestiach, bo często od tego się zaczynało, że drogi są złe, że nie ma jak jeździć, że są korki, że są jakieś opóźnienia i tak dalej. Więc jak to wszystko wygląda na dzień dzisiejszy?
Tak, to jest rzeczywiście ogromny przełom w funkcjonowaniu państwa polskiego, gdy mówimy o tych dwóch projektach i o Via Carpatii i o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Via Carpatia jest projektem od 2006 roku, dokładnie kiedy powstała pierwsza deklaracja łańcucka. Trzy kraje wtedy oprócz Polski, czyli Litwa, Węgry i Słowacja, na zamku w Łańcucie podpisały wraz z Polską w obecności świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pierwszą deklarację łańcucką. I była to taka informacja dla Europy, dla świata, że trzeba zmienić systemy komunikacyjne Europy. Dotąd budowano drogi ze wschodu na zachód, mówiąc umownie między Berlinem a Moskwą. Natomiast Via Carpatia jest o tyle przełomem, jest o tyle rewolucyjną zmianą, że zapoczątkowała nową jakby drogę w łączności w Europie pomiędzy północą a południem. I od tej pierwszej deklaracji łańcuckiej od 2006 roku już mówimy o potrzebie skomunikowania właśnie północy i Europy z południem Europy poprzez wschodnie województwa Polski. Polski odcinek Via Carpatii jest 19, w tej chwili jest realizowany, natomiast chyba to, co najważniejsze, to to, że Via Carpatia zaczyna być widziana w Parlamencie Europejskim. Tu trzeba duży ukłon zrobić w stronę pana europosła Tomasza Poręby, który świetnie pracuje nad tym projektem w Parlamencie Europejskim. Natomiast my w Polsce jesteśmy jak najbardziej zainteresowani tym, żeby kolejne kraje do tego projektu Via Carpackiego przystępowały. Od 2006 roku do 17 kwietnia tego roku zaszła kolejna bardzo istotna, pozytywna zmiana. Mianowicie już 10 krajów, to są kraje takie jak Polska właśnie, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja, Chorwacja, ale także kraje spoza Unii Europejskiej, Białoruś i Ukraina, mówią jednym głosem o tym, że ten szlak komunikacyjny powinien być korytarzem transportowym. Unia Europejska funkcjonuje w oparciu o sieć korytarzy transportowych łączących, mówiąc umownie, drogi twarde kołowe i drogi kolejowe. I ten korytarz Via Carpatia, jest taka potrzeba, powinien być w przyszłości wpisany jako kolejny europejski korytarz. Oczywiście do tego potrzeba trochę jeszcze czasu, ale taka rewizja czy przegląd wszystkich korytarzy europejskich doprowadzi, moim zdaniem, że w 2021 roku zaistnieje realna możliwość zafunkcjonowania tego korytarza jako korytarza europejskiego. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście Unia Europejska popiera korytarz Via Carpatia jako taki, tylko na razie do tej pory było tak, iż poszczególne kraje wzdłuż Via Carpatii, od Salonik przez Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę, oczywiście aż do Kłajpedy na Litwie, miały budować tę drogę z własnych kopert finansowych, czyli z własnych budżetów. Natomiast powstały w Unii Europejskiej w międzyczasie mechanizmy finansowe, które powinny wesprzeć tą budowę tej drogi Via Carpatia i tak się zresztą dzieje, ponieważ w ostatnim czasie, między innymi właśnie europosła Tomasza Poręby, transgraniczne odcinki Via Carpatii mogły być finansowane z Unii Europejskiej. W sumie ten korytarz na dzisiaj, który leży w polu zainteresowania także i Turcji, Turcja wspiera ten korytarz, także krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, ale również krajów skandynawskich. Bardzo mocno dyplomacja skandynawska interesuje się tym korytarzem. Wszystkie te państwa jakby mówią jednym głosem: zróbmy ten korytarz, stwórzmy drogę północ-południe, dzięki czemu powstanie zupełnie nowy system komunikacyjny w Europie i jego finansowanie w przyszłości z koperty, prawda, czy mówiąc umownie, z finansów Unii Europejskiej, z budżetu Unii Europejskiej jest bardzo prawdopodobne. Zabiegamy więc o to, żeby Via Carpatia, licząca, no, można powiedzieć, jako droga blisko 8 tysięcy kilometrów, polski odcinek to jest 770 kilometrów, czyli ten korytarz byłby bardzo, to powiem, pożądanym korytarzem z wielu aspektów, z wielu punktów widzenia. Między innymi oczywiście z gospodarczego punktu widzenia, transport towarów z północy na południe czy z południa na północ Europy jest potrzebą chwili. My w tej chwili jako kraj jesteśmy naprawdę istotnym partnerem dla wielu gospodarek świata, ale trzeba powiedzieć też, że przez całe lata zaniedbań, zaniechań było tak, że Polska nie brała tej renty jako z tego centralnego położenia w Europie. Polska jest sercem Europy, to jest nasze hasło do Parlamentu Europejskiego, ale oczywiście ono się nie wzięło znikąd. Ono się między innymi wzięło stąd, że rzeczywiście jesteśmy w środku Europy, natomiast pewne profity gospodarcze omijały nas, albo inaczej powiem, nasi poprzednicy nie umieli tego wykorzystać. My w tej chwili chcemy z tego projektu Via Carpatia zrobić taki projekt, który będzie godził Europę, państw Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej. Przecież nie mamy nic przeciwko temu, żeby ta odnoga z Via Carpatii na Białoruś, Polska sąsiaduje z Białorusią, żeby była droga na Białoruś. Białorusini są bardzo tym zainteresowani. Ostatnio właśnie 17 kwietnia w Łańcucie był ambasador Białorusi, który bardzo pozytywnie wypowiadał się o tym projekcie. Minister infrastruktury transportu Ukrainy Omelan także bardzo mocno optuje za odnogą w stronę Ukrainy, więc widzimy tutaj wspólnotę interesów. Europa powinna być wspólnotą interesów także w obszarze transportowym. No i oczywiście poszerzenie tego korytarza Via Carpackiego powinno być także w obszarze kolejowym. I ten szlak Via Carpatia będzie się łączył z tak zwanym projektem Via Baltica na północy Europy, czyli kraje bałtyckie plus Finlandia, i z Rail Baltica, czyli z koleją bałtycką. Więc w sumie z polskiego punktu widzenia będzie to ogromna zmiana gospodarcza. Z europejskiego punktu widzenia będzie to ogromne przełożenie transportu osobowego i towarowego. Oczywiście pod tym warunkiem, że Unia Europejska pomoże wybudować ten korytarz. Polski odcinek Via Carpatii jest jakby zabezpieczony finansowo. Mamy środki finansowe zadedykowane w tak zwanym krajowym programie, w Krajowym Funduszu Drogowym. Dla przykładu powiem tylko, że na przykład podkarpacki odcinek Via Carpatii kosztował będzie 30 miliardów złotych od Barwinka na granicy ze Słowacją i te prace na Podkarpaciu są już bardzo zaawansowane. Od Rzeszowa do granicy z województwem lubelskim już trwają prace wykonawcze, a od Barwinka do Rzeszowa w tej chwili są opracowane tak zwane programy operacyjne. Są decyzje środowiskowe już wyznaczone, jakby wydane na rzecz tego projektu S-19 od Barwinka do granicy Polski z Litwą. Trwają prace projektowe i przetargowe na pograniczu polsko-lubelskim. Także jak zapewnia pan minister Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, polski odcinek Via Carpatii będzie gotowy, czyli jest droga S-19, będzie gotowa do przejazdu w około 2026-2027 roku. Pewną trudnością jest ten właśnie podkarpacki odcinek, dlatego że tam będzie 4 podziemne tunele. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było, więc będzie to dużo kosztowało, ale zarazem będzie to naprawdę duże udogodnienie jako projekt komunikacyjny łączący północ Europy z południem. Także dobrze komunikujący przez drogę S-19 północną część, północno-wschodnią część Polski z południowo-wschodnią częścią Polski. To wszystko naszym zdaniem zaowocuje dużymi przemianami gospodarczymi. Zniknie tak zwane wykluczenie komunikacyjne wschodniej Polski i to jest absolutnie istotna rzecz, bo przy tym projekcie Via Carpackim, przy budowie drogi S-19, czyli przy polskim odcinku Via Carpatii, są inne bardzo ważne inwestycje, obwodnice miast są budowane, drogi, które będą łączyć miasta Polski Wschodniej i drogowo, i kolejowo ze sobą. I to wszystko spowoduje, że przestaniemy mówić, co daj Boże, że mamy Polskę A i Polskę B. A jeśli do tego dołożymy jeszcze świetny projekt z Polski Wschodniej, projekt internetowy, który też jest finansowany z Unii Europejskiej właśnie na tym obszarze Polski Wschodniej, to jest program, który swego czasu świętej pamięci pani Grażyna Gęsicka zaproponowała, wymyśliła, trzeba powiedzieć, jest autorką tego projektu. I ten program internetowy plus program drogowy i kolejowy spowoduje, że Polska Wschodnia ożyje i to będzie taka wartość dodana dla gospodarki polskiej, dla systemu komunikacyjnego. Natomiast jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny, to jest także duża rewolucja, dlatego że my już wiemy, że port lotniczy Okęcie nie może być rozbudowywany. Nie może być rozbudowywany dalej. On już jakby wypełnił swoją funkcję, ale analizy, różnego rodzaju analizy światowe, eksperckie mówią wprost, że przyrost ruchu pasażerskiego i operacje lotnicze poprzez przewóz towarów, poprzez system cargo będą bardzo duże w przyszłości i nie mamy na co czekać. I znowu z tego tytułu, że jesteśmy w środku Europy, potrzebujemy tego hubu przeładunkowego, potrzebujemy tego centralnego portu komunikacyjnego, do którego, jak mówi tutaj odpowiedzialny za realizację tego projektu pan minister Wild, z każdego regionu Polski będzie można dojechać drogami kolejowymi w ciągu 2 godzin i 15 minut. Najdłużej 2 godzin i 15 minut. Zakłada się, że centralny port komunikacyjny położony między Łodzią a Warszawą będzie w przyszłości bardzo ważnym graczem gospodarczym dla przeładunku towarów, ale także osób, ale również zakłada się, że przejmie funkcję takiego portu lotniczego, europejskiego portu lotniczego. Około 2027-2028 roku powinny już odlecieć pierwsi pasażerowie czy pierwsze samoloty w świat z tego portu. Na początek mówi się o tym, że ten port rocznie będzie obsługiwał około 40 milionów pasażerów. Okęcie obsługuje w tej chwili rocznie około 18 milionów i to jest tendencja ciągle wzrostowa. No a docelowo centralny port komunikacyjny będzie mógł obsłużyć około 100 milionów pasażerów. Nie mamy na co czekać. To są dwa świetne projekty. I projekt Via Carpatia, i projekt centralnego portu komunikacyjnego są projektami, które rewolucjonizują polski system transportowy.
Mówią wasi oponenci, że jest w Berlinie lotnisko, jest we Frankfurcie, więc po co porywać się z motyką na słońce?
No, tym oponentom przez wiele lat nie opłacał się polski LOT. Polskie linie lotnicze LOT pikowały w dół za czasów rządów naszych poprzedników, za Platformę, za PSL-u. Próbowali sprzedać, nie chcieli utrzymywać lotu. My pokazaliśmy, że LOT nie tylko może zarabiać, ale może znakomicie się rozwijać. W nawiązaniu do tego, co wspomniał pan poseł Bogdan Rzońca, wzrost przewozów pasażerskich nastąpi najbardziej w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówimy, Europa Zachodnia już lata. Rynek Europy Środkowo-Wschodniej jest jeszcze nienasycony i Polacy na tym tle wypadają jeszcze niżej niż nasi sąsiedzi. Więcej od nas latają Bułgarzy, Chorwaci, Norwegowie ponad, no, chyba najwyżej Norwegowie ponad 7 lotów rocznie, Niemcy powyżej 3, Austriacy powyżej 3, Polacy około 1. Średnio Polak lata około 1 raza samolotem w roku. Więcej wspomniani Bułgarzy, Chorwaci. W związku z tym, gdzie nastąpi największy wzrost operacji lotniczych? W naszej części Europy. Kto ma najlepsze połączenie, najlepsze położenie do dobrych lotów na Daleki Wschód? Polska. I my projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego obsłużymy nie tylko polski rynek lotniczy, nie tylko polskich podróżnych, ale my chcemy doprowadzić do tego i doprowadzimy do tego, żeby Centralny Port Komunikacyjny Solidarność był miejscem wygodnym do lotów dalekich na cały świat dla wszystkich pasażerów naszej części Europy. Ojciec wspomniał przed chwilą o tym, że opozycja mówi, no jest Frankfurt, jest Monachium, będzie wkrótce Berlin. To nie jest polski punkt widzenia. Polski punkt widzenia jest taki, żeby zawalczyć i wygrać o pasażerów lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej. Nie opłaca się polecieć do Frankfurtu, przyjmijmy, z Polski, z Czech, z Ukrainy, po to, żeby później nad Polską polecieć na Daleki Wschód. Bardziej opłaca się zrobić to z Polski i my to zrobimy. I dlatego pokazujemy, że bardzo, bardzo ważne, żeby uchwycić tę szansę, że Polska jest sercem Europy, że my mamy ogromny atut naszego położenia, który do tej pory nie był wykorzystywany. Przed chwilą mówiliśmy o drogach. Drogi, podobnie jak i gazociągi, są rozbudowane w kierunku wschód-zachód. Nie ma połączeń polskich portów z południem Europy. Nie ma łatwej komunikacji w tym kierunku. Tym samym jesteśmy mniej atrakcyjni gospodarczo. Dla kogoś, kto chce tworzyć miejsca pracy, kto chce inwestować, brak infrastruktury drogowej, kolejowej jest potężną barierą i zainwestuje, stworzy miejsca pracy w tym kraju, który taką infrastrukturę posiada. Kiedy powstanie w Polsce Centralny Port Komunikacyjny z dogodnymi połączeniami kolejowymi, drogowymi do wszystkich dużych miast, okaże się, że wszystkie te obszary objęte nie tylko CPK, ale objęte infrastrukturą kolejową, drogową, nagle staną się niezwykle atrakcyjnymi miejscami do inwestowania. Co to oznacza? To oznacza nowe miejsca pracy, to oznacza dobre miejsca pracy i to oznacza, że Polska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna dla inwestorów. I teraz przechodzimy do jeszcze jednej ważnej rzeczy, że przez lata wmawiano nam, że Unia Europejska, wspólnota międzynarodowa, to jest taki klub wzajemnej adoracji, klub dobrych wujków, gdzie jeden kraj patrzy, jak tutaj przychylić się do interesów drugiego, szczególnie nasz kraj, który jest zasłużony w walce z komunizmem. Mówiono nam wielokrotnie, Polska jest zasłużona, ale za tym muszą iść konkrety. Jeżeli my nie będziemy walczyć o swoje sprawy, o nasz interes gospodarczy, nikt tego nie zrobi za nas. Krajami bogatymi, krajami żyjącymi w dobrobycie są te kraje, które są rządzone przez patriotów gospodarczych. I Unia Europejska jest wspólnotą krajów, gdzie trwa bardzo mocna rywalizacja gospodarcza. I tym się różnimy od naszych poprzedników, że oni oddawali polskie interesy, ustępowali albo w ważnych dla Polski sprawach, albo w ogóle tych spraw takich jak CPK nie podejmowali. w zamian za uśmiechy, za przychylne artykuły medale w zagranicznej prasie. Właśnie. Medale, no, także organizacje, które związane dosyć o konotacjach antypolskich. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość, my stoimy na stanowisku takim, że w Unii Europejskiej pokojowo, pokojowymi metodami, z poszanowaniem innych krajów, ale podstawowym naszym zadaniem jest bardzo zdecydowanie dbać o polskie interesy, o interes Polaków, o to, żebyśmy gonili gospodarczo kraje Europy Zachodniej. Dla nas bycie w Europie to nie wprowadzanie szkodliwe euro, to nie jest ustępowanie w ważnych sprawach po to, żeby zadowolić wielkich tego świata. Dla nas bycie w Europie to są europejskie pensje Polaków, to są europejskie warunki życia, to jest standard życia porównywalny z Europą Zachodnią. Do tego dążymy i to jest możliwe. Nie mówimy o przestrzeni kilkudziesięciu lat. To jest możliwe przy obecnym tempie rozwoju gospodarczego już za kilkanaście lat. Zwracam uwagę ostatnim zdaniem. Polska gospodarka oparta o złotówkę rozwija się trzy razy szybciej niż średnia w strefie euro. A jeżeli zrealizujemy projekty takie jak Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica czy Centralny Port Komunikacyjny, ruszymy jeszcze mocniej z naszym rozwojem.
Momencik, zaprosimy naszych widzów, już będziemy kontynuować. Polska łączy Europę, to temat rozmów niedokończonych w podtemacie bezpieczeństwo energetyczne i transportowe. A dla Państwa numer telefonów, słuchacze i widzowie z Polski Północnej, 56 657 0011, Polska Południowa 657 0012, zagranica 48 56 657 0013 i 14 i w naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Czekamy na Państwa telefony. Pan poseł Żońca.
Ja chciałem podać dwie liczby. Mianowicie w najbliższych latach dojdziemy do takiego momentu, kiedy zainwestujemy w polskie drogi po realizacji Krajowego Programu Dróg 135 miliardów złotych. To są drogi. Natomiast mamy do zainwestowania również około 70 miliardów złotych w kolej polską. To są ogromne majątki, to są ogromne inwestycje, to są, tak jak powiedział pan poseł Maciej Małecki, po prostu miejsca pracy, to jest rozbudzenie od nowa polskiego przemysłu. Co więcej, to jest wzrost wartości gruntów w Polsce, ponieważ to wykluczenie komunikacyjne blokowało rozwój niektórych obszarów Polski. Ja bym powiedział nawet, że to było dosyć dobrze zaplanowane, żeby pewne obszary Polski w ogóle się nie rozwijały, żeby tylko Polska była takim krajem tranzytowym, prawda, ze wschodu na zachód, z Berlina do Moskwy i tyle. Dziś zmieniając Polskę, inwestując w kolej, inwestując w drogi, mówimy o po prostu nowych szansach, nowych potencjałach Polski i województw polskich na arenie polskiej i europejskiej. Centralny Port Komunikacyjny da ogromny asumpt do rozwoju przemysłu lotniczego także, przemysłu kolejowego. Polskie drogi, obwodnice dają ogromną szansę ziemiom, przez które będą przebiegały. Nastąpi wzrost wartości gruntów. No, oczywiście tego majątku musimy pilnować. Tu aż się prosi, żebyśmy pozdrowili dzisiaj, prawda, świetną formację Straż Ochrony Kolei, która pilnuje majątku kolejowego. Znakomicie to robi. Tak samo pilnuje na bezpieczeństwa pasażerów. Więc przy tych wszystkich inwestycjach drogowych i kolejowych to po prostu jest bardzo istotne, że to będą mechanizmy napędzające polską gospodarkę. Mamy cały szereg utraconych tak zwanych szans. Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie dbały o polską gospodarkę. Ja bym podał kilka takich przykładów pokazujących, jak pustoszały miasta, bo wyprzedawano tak zwane srebra rodowe. W moim mieście w Jaśle w 2010 roku sprzedano Pektowin, firmę, w której pracowało 1800 osób. Dziś właścicielami tej firmy są Szwajcarzy, pracuje 90 osób. Sprzedano Gamrat, który przynosił co roku dywidendę do budżetu państwa liczącą kilkanaście milionów złotych rocznie. rozparcelowano rafinerię. Miasto przestało być miastem przemysłowym. Takich przypadków jest bardzo wiele w Polsce. Obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości jakby poprzez właśnie inwestycje drogowe, inwestycje w lotniska, inwestycje w kolej na nowo uprzemysławia mniejsze obszary, mniejsze miasta i miasteczka. My zaczynamy w tej chwili mówić o produkcji wagonów w Polsce. Średnia wieku wagonów w Polsce to ponad 33 lata, a lokomotyw chyba 38. No ale już mamy świetne zakłady, które zaczynają produkować. Odradza się przemysł kolejarski. Powstają szkoły, technika kolejarskie. One były likwidowane przez całe lata. Ba, ja pamiętam, że bardzo się zdziwiłem, jak zauważyłem, że w klasyfikacji zawodów w Polsce nie ma zawodu kierowcy mechanika. Tak? A potrzeba dzisiaj 50 tysięcy kierowców w Polsce pracujących dla firm transportowych. Więc jedno zdarzenie gospodarcze pociąga drugie za sobą. Tamta polityka polegająca na tym, że jak mówił jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, pan Lewandowski, że Polacy w zasadzie nie muszą niczego budować i uprzemysławiać swojego kraju, bo wystarczy, że będą pracować dla kogoś. To było bardzo zgubne i błędne założenie, bym powiedział wstydliwe, jak na XXI wiek, aż się dziwię, że tego typu ludzie, takie osoby potrafią w ten sposób myśleć. My w tej chwili, rząd pana premiera Morawieckiego, poprzednio pani premier Beaty Szydło, zabiegamy o to, żeby wzniecić płomień uprzemysłowienia państwa polskiego. Mamy świetnych inżynierów, świetne kadry, mamy ogromne majątki, no chociażby przemysł stoczniowy, prawda? Też polskie stocznie były zamykane, niemieckie były budowane.
Bo się nie opłacało.
Musimy odwrócić ten trend i wtedy będziemy mówić, że jesteśmy gospodarzami w Polsce, że mamy miejsca pracy. Ja wiem, że kto chce, to sobie wyjedzie gdzieś tam za granicę, ale po pierwsze poprzez odbudowę przemysłu stworzymy młodym ludziom szansę pracy w miejscu urodzenia, szansę budowy domu, zakupu mieszkania, pobytu blisko rodziców. To jest to, co jest świat, powiedzmy, zawsze buduje więzi międzyludzkie. No i oczywiście do tego wykorzystujemy potencjał Polski, polski majątek, polskie zdolności przemysłowe. Tak, mam nadzieję, będzie nadal. I to spowoduje, że staniemy się partnerem w Unii Europejskiej, a nie tylko miejscem, gdzie dostarczano różnego rodzaju produktów, bo w Polsce nic się nie opłacało produkować.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi do nas?
Witam szanownych gości i ojca. Grzegorz z Granowca.
Witamy panie Grzegorzu.
Chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem kto pozwolił, a chyba to pozwoliło na to, żeby budować tą pierwszą nitkę gazociągu, a teraz to drugą. Budują to naprawdę, jestem naprawdę zły. Jakim prawem Unia Europejska na to pozwala? Przecież jeśli ja, jako normalny człowiek tutaj jestem w domu, będę miał pracę, to pójdę sobie do pracy i wszystko w porządku. Jeśli odciągną gaz, to mój zakład nie będzie pracował. Taka jest prawda i nie oszukujmy się. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć tylko tyle, że może nie wiem na temat czy nie na temat, ale nie wiem kto będzie głosował na PSL, bo ja będę głosował na PiS, bo jeśli pan Kamysz wyzywa na Kościół, to ja nigdy w życiu na taką partię nie będę głosował, bo Kościół w Polsce jest wspaniały. Szczęść Boże, Grzegorz Kierowca.
Dziękuję panie Grzegorzu, pozdrawiamy.
Panie Grzegorzu, wyjaśniam. Pierwsza rzecz, ja uspokajam. Polska jest bezpieczna energetycznie, Polska jest bezpieczna gazowo. Nam Nord Stream 2 w żaden sposób nie zaszkodzi. Kontrakt jamalski z Rosją kończy się w roku 2022 i od października 2022 już będziemy mogli sprowadzać gaz z Norwegii. 10 miliardów metrów sześciennych gazu gazociągiem Baltic Pipe może do Polski przypłynąć i tu ciekawostka. 1/4, czyli 2,5 miliarda metrów sześciennych ma pochodzić z polskich koncesji na Morzu Północnym, bo inwestujemy też, żeby wydobywać własny gaz w różnych miejscach. Terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu zostanie rozbudowany do możliwości 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu i ma być gotowy w tej powiększonej wersji 1 maja 2023 roku. Do tego dochodzi wydobycie krajowe około 4 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, plus 2024-2025 gotowy ma być pływający terminal w Zatoce Gdańskiej, 4-5 miliardów metrów sześciennych przepustowości. To nam da pełne bezpieczeństwo i pozwoli, żebyśmy też podzielili się nadwyżką gazu z innymi krajami. Natomiast wspomniany przez pana gazociąg Nord Stream 1. No, nie było komu protestować, no bo jak wspomniałem, już trudno było wymagać od Donalda Tuska, żeby postawił się interesom niemieckim. Natomiast i ten gazociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2 są dowodem na to, że solidarność europejska w wykonaniu Niemiec kończy się w tym momencie, gdzie pojawiają się ruble Władimira Putina. I dlatego ten gazociąg powstał. Szwecja potrafiła pewne obwarowania z tym gazociągiem wywalczyć przy wyspie Bornholm, mimo że tam była chyba w kopanie Nord Stream 1 przy Bornholmie, mimo że była tam głębokość 70 metrów, a kilkanaście metrów przy Świnoujściu rząd Platformy i PSL-u nie podnosił tego. Więc to był przykład, kiedy w Polsce nie było gospodarza. I teraz druga rzecz, która z tego się nasuwa. Stoimy przed bardzo ważnymi decyzjami. 26 maja wybierzemy naszą reprezentację do Brukseli. I teraz w interesie Polski, ale i szeregu innych krajów Europy jest to, żeby Polska mówiła w Europie bardzo silnym głosem. I taki głos gwarantuje tylko reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości. Jak działali politycy obecnej koalicji europejskiej? Wiemy, widzimy na tych przykładach, które dzisiaj omawiamy. My nie mówimy dzisiaj na poziomie takim, że kogoś lubimy, kogoś nie lubimy, z kimś się zgadzamy, z kimś się nie zgadzamy. W dzisiejszym programie padają bardzo twarde fakty, konkretne liczby, konkretne daty, konkretne możliwości. To, co realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości i to, czego nie zrealizowali nasi poprzednicy. A ostatni wątek, który pan poruszył, no to haniebne, wydarzenie, ten niespotykany atak na Kościół, na ludzi wierzących, który miał miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, to jest czarna karta w dziejach Uniwersytetu Warszawskiego. Ale to, że zachowanie Donalda Tuska nie dziwi mnie w tym, bo jego życiorys raczej skłania ku temu, że takie jego zachowania nas nie zaskakują. Pamiętamy słowa polskość to nienormalność, pamiętamy szereg innych wydarzeń. No, to z Platformy wyrósł Janusz Palikot, który niezwykle brutalnie atakował Kościół, obrażał ludzi wierzących. Natomiast to, że w pierwszym rzędzie osób klaszczących po tym wystąpieniu siedzi szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, to jest dla mnie szok.
I ktoś stwierdził, że klaskał, ale z obrzydzeniem.
No, pan, myślę, osoba przyzwoita, osoba, która nie musi jakoś specjalnie obnosić się z odwagą w pewnych sprawach, po prostu wyszłaby z tej sali. Gdyby miał więcej odwagi, to by zdecydowanie odciął się od tego publicznie właśnie tam na Uniwersytecie Warszawskim. Gdyby miał mniej odwagi, to mógł podnieść się i wyjść. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz zapisał jedną z najczarniejszych kart w historii PSL-u i to klaskanie po brutalnym, podłym ataku na Kościół katolicki, na wszystkich ludzi wierzących, klaskanie, oklaskiwanie wystąpienia, w którym ludzie wierzący zostali porównani do świń, katolicy zostali porównani do świń, to myślę nigdy nie zostanie zapomniane panu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. I myślę, że PSL wszedł w bardzo złe towarzystwo. Dzisiaj zastanawialiśmy się, co skłoniło PSL do tego, żeby znaleźć się w takim towarzystwie. No dziś widzimy trzy jedynki do Europarlamentu. Są z ludźmi, którzy chcą likwidować KRUS, którzy chcą nachalnie wprowadzać LGBT, edukację, taką brutalną edukację LGBT już dla malutkich dzieci. I są z ludźmi, którzy mówią o adoptowaniu dzieci przez homoseksualistów. A teraz poszli jeszcze dalej, bo wprost bardzo brutalnie atakują Kościół, atakują ludzi wierzących. Nie byłoby Polski, gdyby nie byłoby Kościoła. Polska jest nierozerwalnie związana z Kościołem i to Kościół przenosił depozyt wartości, które mamy zamknięte w słowach Bóg, honor, ojczyzna, w tych czasach, kiedy Polski nie było na mapie. I to jest rzecz niespotykana, natomiast pokazująca też, kto po której stronie stoi, kto w której drużynie gra. A Polacy są mądrym narodem i wierzę, że 26 maja bardzo zdecydowanie wyciągną wnioski i pokażą czerwoną kartkę tym ludziom, którzy w tak haniebny sposób zachowali się na Uniwersytecie Warszawskim.
Mamy telefon kolejny, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Józef z Niemiec.
Witam panie Józefie, słuchamy.
Witam księdza prowadzącego i panów posłów. No mnie coś się zdaje, że PiS wchodzi z deszczu pod rynny. Najpierw PSL podpisywał długoterminowe dostawy gazu i ropy z Rosji. Dziś PiS robi to samo z Amerykanami, a raczej z Hazarożydami w Ameryce, bo przecież przemysł energetyczny w Ameryce należy do nich. Polska ma bardzo duże zasoby gazu i ropy w łupkach, ale tego przemysłu nie rozwija. Natomiast taki sam gaz łupków sprowadza z Ameryki. Czyżby była blokada postawiona na ten przemysł? I nie rozumiem tego, że z Ameryki sprowadza się taki sam gaz, jaki jest u nas, całkowicie uzależniając się od Ameryki. Dla kogo obecny rząd trzyma te skarby polskiej ziemi? Identycznie jest z geotermią. Tyle mówił na ten temat Orion Jędrysek, że prąd i ciepło można uzyskiwać z geotermii, a teraz, kiedy został wiceministrem, sprawa nagle ucichła. Więc dla kogo trzymacie tą geotermię? Kto zabronił jej rozwoju i rozwoju gazu i ropy z łupków? Przesyłam serdeczne pozdrowienia. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Józefie.
Jeśli można, nieco w tonie polemicznym z panem chciałbym się wypowiedzieć, dlatego że właśnie od 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przyjęło władzę w Polsce, mamy do czynienia z odnową polskiego przemysłu gazowego i naftowego. Polskie górnictwo naftowe i gazowe w tej chwili przeżywa duży rozkwit. Ja bym tu się chciał podeprzeć przykładami konkretnymi, dlatego że no, trudno mówić ogólnie, że tam Żydzi, Amerykanie i tak dalej, i tak dalej. Mówmy jak jest, a jest tak, że chociażby na Podkarpaciu mamy w tej chwili cały splot bardzo pozytywnych wydarzeń związanych z pracą świetnych polskich inżynierów, geologów, którzy odnaleźli źródła gazu. Przemysł wydobywczy, gazowy na Podkarpaciu i w innych częściach Polski także kwitnie. O tym może mało się mówi, ale są to naprawdę dobre źródła zasobu energetycznego, które chciała poprzednia koalicja zaniechać. I na Podkarpaciu podczas rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie było w ogóle poszukiwań gazu. Uznano, że szkoda szukać, zamykamy odwierty, zakręcamy kurki, gazu nie ma, kupujemy. To było takie właśnie nastawienie, szanowny panie. Więc prosiłbym, żeby raczej bardziej sprawiedliwie popatrzeć na to, że ten proces wydobywania gazu, w szczególności gazu w Polsce, przynosi bardzo dobre owoce i stajemy się powoli krajem niezależnym w tym zakresie. A jeśli dodamy wartości związane z funkcjonowaniem gazoportu, to my gaz z Polski będziemy sprzedawać. Gaz System, czyli polska firma, już w tej chwili mocno inwestuje w kanały przesyłowe właśnie w stronę Słowacji, w stronę Ukrainy. My ten gaz po prostu będziemy mieć taniej niż do tej pory i będziemy go sprzedawać. Nie chcę się wypowiadać co do geotermii. Być może tu jest, czy na pewno jest tutaj pewne zaniechanie. Niemniej jednak, proszę państwa, my rozpędzamy polską gospodarkę dopiero. Pod koniec 2016 roku nie było projektów na budowę infrastruktury kolejowej w ogóle. Były puste szuflady. Zaniechano wiele prac przygotowawczych, analitycznych, eksperckich. To się w tej chwili dopiero dzieje. I na pewno wrócimy do geotermii jako do szansy rozwoju polskich źródeł energetycznych. Bardzo wiele robimy, żeby wykorzystać tą energię odnawialną, tą czystą energię. To też przecież mieliśmy do czynienia z bardzo dziwnymi zachowaniami naszych poprzedników, którzy budowali ten przemysł w oparciu o bardzo stare urządzenia. Wiatraki się rozpadały, sprowadzano sprzęt z Hiszpanii, Portugalii, zdezelowany, stary. Polska nie jest przeciwko nowoczesnym farmom wiatrowym. Pójdą ogromne nakłady inwestycyjne na budowę farm wiatrowych w polskim morzu, nad Bałtykiem. Do tej pory było tak, że stawiano byle gdzie te wiatraki, nieraz w uzdrowiskach chciano postawić, tak jak na Podkarpaciu koło Rymanowa czy koło Iwonicza. Na szczęście myśmy to zablokowali razem z ludźmi, którzy nam w tym bardzo pomogli z tamtego terenu, bo byłyby uzdrowiska przestały istnieć, kiedy by postawiono właśnie kilkanaście farm wiatrowych. Więc mamy, że tak powiem, jesteśmy na dużym rozpędzie gospodarczym, a właśnie energetyka jest tego bardzo dobrym przykładem, że te źródła energetyczne są, tylko musimy je mądrze, dobrze zagospodarować.
Ja dodam jeszcze do kontraktów ze Stanami Zjednoczonymi. Polska ma 3 długoterminowe kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi. Mówimy ze Stanami Zjednoczonymi, ale to są z konkretnymi podmiotami, które ten gaz zmrażają, sprzedają. I nawet tutaj stosujemy dywersyfikację, że nie od jednego dostawcy. I to, co jest bardzo ważne i bezpieczne dla nas, w różnicy od gazu z Rosji. Gazu z Rosji nie wolno nam było eksportować. Czyli mówiłem na początku programu, ten gaz musimy wziąć, jeśli go nie weźmiemy, to musimy za niego zapłacić. Nie mogło być sytuacji takiej, w której Polska gaz odebrała, ale sprzedała komuś. Nie, Rosjanie na to nie pozwalali, Platforma PSL to podpisały, zgodzili się. Gaz ze Stanów Zjednoczonych mamy w 2 formułach. Jeden, kiedy odpowiedzialność za dostawę gazu w tak zwanej formule Delivery ex Ship bierze amerykański dostawca, czyli musi nam dostarczyć do Świnoujścia. Druga formuła jest taka, że to my ten gaz bierzemy i możemy go sprzedać dalej. To jest free on board formuła. Więc to my będziemy decydowali. My wchodzimy do ligi państw, które będą obracały gazem, a nie tylko zużywały gaz na własne potrzeby. Ale oprócz tego mamy gaz z Kataru, mamy gaz z Norwegii. To my decydujemy, skąd ten gaz sprowadzamy, także w formułach tych kupna na giełdzie, w formule spotowej. Również wspomniane przez pana Józefa wydobycie krajowe niestety nie jest takie, żeby zaspokoiło całość zapotrzebowania. To zapotrzebowanie na gaz w kraju rośnie i musimy ten gaz pozyskiwać od bezpiecznych dostawców. Ale dbamy także o to, żeby walczyć o rynek wewnętrzny. Za czasów Platformy i PSL-u sprzedaż PGNiG obrót detaliczny, spadła o chyba 30%. Po wygraniu wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość, po zmienieniu menadżerów w tych spółkach, PGNiG obrót detaliczny odwojował ten rynek. Walczy o klienta, powstają punkty sprzedaży gazu, powstają punkty obsługi klienta w całej Polsce. Wcześniej to się nie opłacało. Co więcej, za naszych poprzedników doszło do sytuacji, w której gaz do autobusu w Warszawie dostarczał Gazprom. Bo z jednej strony władze Warszawy chyba nie szukały innego dostawcy, ale z drugiej strony rządzony przez Platformę i PSL PGNiG nie był zainteresowany tym segmentem rynku. Osobiście zadawałem pytanie przedstawicielom Platformy i prezesom spółki PGNiG w czasach, kiedy byliśmy w opozycji, dlaczego nie walczyli o rynek gazu do autobusu w Warszawie. Usłyszałem, że to nie jest podstawowy biznes PGNiG-u. To jest pytanie moje z Komisji Skarbu Państwa z poprzedniej kadencji. I ostatnia rzecz, geotermia. Tu biorę w obronę naszego kolegę profesora Mariusza Oriona Jędryska. Geotermia ruszyła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska realizuje programy bardzo mocnego wsparcia dla samorządów na poszukiwanie źródeł geotermalnych. Mój rodzinny Sochaczew jest tego najlepszym przykładem. Bez wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska żaden samorząd nie będzie w stanie zbadać, a później pozyskać źródła ciepła, które ma pod sobą. To jest najczystsze źródło ciepła, to jest piec, który jest pod nami 1,5 kilometra i do którego wystarczy się dowiercić i zbudować następnie instalacje, żeby to ciepło dotarło do domów. Toruń i Fundacja Lux Veritatis są przykładem tego, jak nasi poprzednicy walczyli z geotermią. To, że ktoś nie lubił Fundacji Lux Veritatis, doprowadziło do tego, że zerwany został z naruszeniem prawa, zerwana została ważna umowa na dofinansowanie geotermii w Toruniu. Z jednej strony została zerwana umowa na geotermię z Fundacją Lux Veritatis, z drugiej strony francuska spółka EDF dostała od rządu Platformy i PSL-u 275 milionów złotych jako dofinansowanie do budowy elektrociepłowni gazowej w Toruniu. Kto jest właścicielem EDF-u? Państwo francuskie, czyli rząd polski dołożył rządowi francuskiemu prawie 300 milionów złotych na to, żeby zbudował elektrociepłownię w Toruniu. Nie było tych pieniędzy na geotermię. To się zmieniło. W całej Polsce funkcjonują programy wsparcia geotermii dla samorządów i jestem głęboko przekonany, że w najbliższych latach w wielu miejscach Polski będziemy z tego się cieszyć i będziemy z tego korzystać.
My mamy jeszcze jeden problem właśnie z tak zwanym wyblokowaniem terenów inwestycyjnych. Mianowicie pojawił się ten program Natura 2000, który spowodował, że na przykład po słowackiej stronie w Tatrach można budować geotermię, a po polskiej jest ciężko. Mamy więc tutaj taki problem, że powinniśmy zrobić taką rewizję tych wszystkich obszarów chronionych. Jesteśmy za tym, żeby mieć czyste powietrze, czystą wodę jak najbardziej, ale też, oczywiście lasów jak najwięcej, ale też nie możemy poddać się wyłącznie ekoterrorystom, którzy w szczególny sposób blokują obszary rozwojowe, nie pozwalając na inwestycje. W Polsce jest naprawdę wystarczająco dużo terenów, które można zamieniać. Można posadzić las w innym miejscu, można pewne tereny włączyć w rozwój gospodarczy, powiedzmy wioski, gminy, czy powiatu, czy województwa. Szkoda, że tego nie robimy. Na to jeszcze jest czas, ale rządzimy czwarty rok. Rozpędzamy polską gospodarkę. Tych obszarów zaniechania poprzez naszych poprzedników było naprawdę bardzo wielu. Czy to w obszarze właśnie przemysłu stoczniowego, kolejowego, drogowego, lotniczego. Czego byśmy się nie dotknęli? Przecież był taki moment, że chciano sprzedać lasy państwowe. Pamiętamy doskonale, jak wszyscy leśnicy bronili pod Sejmem. Stałem z nimi w nocy, o północy, z profesorem Szyszko i broniliśmy, wspieraliśmy tych leśników, którzy bronili swoich miejsc pracy, ale przede wszystkim bronili wyprzedaży lasu. Mieliśmy wiele innych manifestacji, dzięki którym Polska jakby stawała na nogi gospodarczo. Ludzie wzięli sprawę w swoje ręce. Dziś nam potrzeba jeszcze więcej tego czasu, potrzeba mocniejszego budżetu. Ukróciliśmy mafie VAT-owskie. Są pieniądze dla dzieci, dla osób niepełnosprawnych, dla rodzin wielodzietnych. Nie zrobimy wszystkiego naraz, dlatego potrzebujemy tej szansy, żeby młodzi ludzie mogli zawierać związki małżeńskie w Polsce, mogli wychowywać tu swoje dzieci, żeby miały miejsca w przedszkolach, żeby mogły te dzieci uczyć się w dobrych szkołach, w dobrze opłacanymi nauczycielami. Ale potrzebujemy więcej tego czasu i rzeczywiście ta kompromitacja, która dotyka naszą opozycję, bo ona nie ma programu. W zasadzie Koalicja Europejska, ani inne partie nie mają programu, mają jeden program. Antypis. Niczego nowego nie wymyślą, więc sami się jakby w tej chwili kłócą między sobą. No i ten przypadek z Uniwersytetu to kompromituje i pana Donalda Tuska i jego kolegów, bo przecież to wszystko było zaplanowane, to wszystko było przygotowane, tylko wyszło jak zwykle im samym na źle. Pan Bóg im odebrał rozumy, więc po prostu działają właśnie na oślep i są takie tego efekty. Więc...
Ale o tym już w części radiowej. Niestety czas nas się skończył. Bardzo dziękuję pan poseł Maciej Małecki, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i zapraszam na część radiową.
I pan poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, zapraszam.
I temat Polska łączy Europę, bezpieczeństwo energetyczne i transportowe o 21.30 w Radiu Maryja będziemy kontynuować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.